Witam wszystkich i dzisiaj zastanowimy się wspólnie nad słowami naszego Pana zapisanymi w jednej z Ewangelii. I tak sobie pomyślałem wczoraj, jak zacząłem się wieczorem zastanawiać nad tym, nad czym będziemy się zastanawiali, że trzeba by zwiększyć wasz udział w tych naszych zastanawianiach. I to tak dzisiaj jest, to dzisiaj jeszcze on będzie niewielki, ale na jutro wymyśliłem coś ciekawego. Będzie wykład, ale powiecie na nim więcej niż ja. Ja będę tam od czasu do czasu coś, a wy będziecie mówili więcej na tym wykładzie niż ja. Ale to dopiero jutro będzie. Dzisiaj jeszcze będzie bardziej tradycyjny wykład, że ja będę więcej mówił, ale chciałbym do niektórych wersetów poprosić i was, żebyście mi odczytali. Ewentualnie czasami o coś was zapytam, żebyście mi wyjaśnili, bo jak ta rzecz wygląda. Sądzę, że tym sposobem będzie i mi łatwiej, i wam łatwiej będzie się słuchało. Szkoda, żałuję tego, że nie znam waszych imion, bo mógłbym poprosić kogoś po imieniu, a tak to będę musiał, więc będziecie musieli mi wybaczyć, jak będę pokazywał, że ktoś tam z tamtego stołu trzeci od tamtej czy czwartej strony, tak żeby nie było po kolei, bo po kolei to nudzą się ci, których jeszcze jest daleko, więc w sposób przypadkowy od czasu do czasu będę prosił was o odczytanie jakiegoś wersetu dzisiaj, czy też zadam pytanie i poproszę o jakąś odpowiedź, jak ktoś rozumie, co ten werset mówi, żebyśmy tak mogli sobie wspólnie to rozważyć i żeby bardziej zapadło to w pamięć, bo tak jak chyba Dawid mówił, będziemy mieli quiz na zakończenie wykładu, więc im bardziej się utrwali, tym lepiej będzie można odpowiedzieć na to pytanie w quizie. Dobrze, a teraz zainteresowały mnie kiedyś, dawno temu, mimo że nie tak dawno, ale to już trochę lat minęło, słowa naszego Pana zapisane w jednej Ewangelii. Zwłaszcza jeden werset mnie tam zainteresował, który brzmiał jak dla mnie nielogiczny. I sobie zaraz to przeczytamy i zanim ja coś powiem, to zapytam, czy ktoś potrafi mi wyjaśnić, co to znaczy, bo jeżeli wiecie, to może zrezygnujemy z dzisiejszego wykładu. Chyba żebyście nie wiedzieli, to ja będę próbował wyjaśnić, bo się długo nad tym zastanawiałem. Czytałem w literaturze, co na ten temat jest napisane, no i wydaje mi się, że teraz jako tako rozumiem ten werset, ale tak na pierwszy rzut oka nie jest on zrozumiały. Zobaczcie teraz do Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału, wersety. No najlepiej zacznijmy od pierwszego. Od pierwszego do dziesiątego. Interesuje nas Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Zacznijmy sobie czytać od wersetu pierwszego, ale najbardziej będzie nas ciekawił ostatni werset, 10. Więc Łukasza, 17 rozdział. I tak, potrzeba nam kogoś, kto by przeczytał. O, są chętni nawet. No proszę, proszę, to dobrze. Proszę cię bardzo, czytaj. Tylko postaraj się tak przeczytać, żeby bez nagłośnienia tam pod tamtym końcem stodoły też cię słyszeli.
Marcin, wstań i odwróć się w tą stronę.
Odwróć się w tą stronę.
Przodem do wszystkich.
I rzekł do uczniów swoich, niepodobna by zgorszenie nie przyszło, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a go wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych malutkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, skropuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę, jak ziarnko goryczne, i rzekł, byście się do tego owaca figowca wyrwi się z korzeniami i przesadź się w morze, usłuchałby was. To zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego: gdyż powróć z pola. Powróć z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczyniliście wszystko, co wam polecano, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteście, bo co w nim winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.
Aha, dziękuję za odczytanie tych wersetów. Mamy taki fragment wypowiedzi naszego Pana. Tutaj szczególnie nas ciekawi wersety od 5 do 10. W wersecie 5 mamy prośbę uczniów: przydaj nam wiary. Z taką prośbą zwracają się do naszego Pana. Jeżeli ktoś zwraca się do nas z prośbą, to należałoby mu odpowiedzieć, tak? Jeżeli prosi, powiedzmy: pożycz mi tę książkę, no to należy powiedzieć: owszem, albo: nie, nie mogę, bo akurat sam czytam, pożyczyłem, czy komuś innemu, czy też z jakiegoś innego powodu nie mogę pożyczyć, tak? Jak ktoś do nas zwraca się z prośbą, to najczęściej odpowiedź może być dwojaka: albo tak, albo nie. Natomiast jak widzimy, co nasz Pan mówi w wersecie 6, to nie udziela wcale uczniom odpowiedzi na ich prostą prośbę, bo przecież jak mówią: przydaj nam wiary, to mogę powiedzieć: owszem, przydam wam, albo powiem: nie, nie przydam wam, bo na przykład to niemożliwe. Tylko nie udziela bezpośredniej odpowiedzi, tylko zaczyna od omawiania siły wiary. Jeżeli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, jak wam się zdaje, jeżeli ktoś mówi, że wiara jak ziarno gorczyczne, to ma na myśli wielką wiarę czy małą wiarę?
Mało.
Ktoś słusznie zauważył. Małą.
To jest bardzo mało.
No właśnie, bo gorczyca jest bardzo mała. Ziarko gorczyczne jest bardzo mało. Bardzo słuszna uwaga. Jeżeli ktoś by nie wierzył na słowo nam, że mi i temu, kto mówił, że ziarko gorczyczne jest małe, to mamy dowód. Mam tutaj w tej zakładce zatopione są ziarka gorczyczne i jest ich tutaj sporo i one są bardzo mało. Ja ją puszczę w obieg, niech każdy sobie popatrzy. Obok tego kwiatka są zatopione ziarka gorczyczne i rzeczywiście widać, że są to bardzo małe ziarka. Jeżeli do tego ziarka porównamy ziarno pszenicy na przykład, to jest ono gigantyczne, 10 czy 20 razy większe ziarno pszenicy, które przecież jako ziarno też nie jest duże, ale w porównaniu do tych to rzeczywiście wydaje się być dużym. Więc nasz Pan odpowiedział im, że jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, czy też do tego drzewa figowego, czyli Pan chce powiedzieć, jakbyście mieli nawet bardzo małą wiarę, bo ziarno gorczyczne jest bardzo małe i tak samo bardzo mała wiara całkowicie wystarczy, to można powiedzieć do drzewa figowego: wyrwij się i przesadź się w morze, a usłuchałoby was. To już samo w sobie jest bardzo ciekawym stwierdzeniem, bo nasz Pan mówi uczniom, że możliwe są cudowne rzeczy. I nie potrzeba nie wiadomo jak wiary, jak wielkiej wiary, żeby tego dokonać. Wystarczy minimalna wiara, tak jak wszyscy oglądając teraz te ziarnka gorczycy w tej zakładce mogą zobaczyć, to rzeczywiście niewiele potrzeba. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek natrafił na ten werset, bo jakby wziąć ten werset tak dosłownie, co on mówi, to on przekazuje bardzo ciekawą treść. Wyrwij się, tak powiedzieć, do drzewa, wyrwij się z korzeniami, przesadź się w morze, a usłuchałoby was. Gdyby ten werset się tak było łatwo zrealizować, to zapewne morza byłyby pełne drzew w nich rosnących, ale widział ktoś drzewo rosnące w morzu? Nie, no właśnie. To co to znaczy? Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że nikt nie próbował tego zrobić? Skoro nasz Pan mówi, że jest to bardzo proste. Wystarczy powiedzieć, a wiara taka ci mikroskopijna, milimetr na milimetr jeden, co znaczy, że od, a nasz Pan powiedział to bardzo dawno. Wiemy, że był to pierwszy wiek naszej ery, mamy prawie 2000 lat od tego czasu, gdy nasz Pan wypowiedział te słowa. Przez te 2000 lat żyły miliardy ludzi, którzy uważali się za chrześcijan. I jakoś nigdzie historia nie odnotowała. My w naszych czasach nie widzimy, żeby morza były pełne drzew, albo nawet, żeby jakiekolwiek drzewo w morzu sobie rosło. W historii też nie jest zapisane, by w XVII czy XVIII wieku, czy w III wieku coś takiego miało miejsce, by drzewo zostało przesadzone w morze w sposób cudowny. To znaczy się, że te słowa nigdy się nie wypełniły, bo ani my nie widzimy, ani historia tego nie powtarza. No to są tylko to wtedy co? Są dwie możliwości. Pierwsza, są dwie możliwości. Jedna możliwość mówi, to nieprawda. To, co nasz Pan powiedział, nie jest prawdą, no bo to się nie dzieje. Albo jest też druga możliwość, że nie jest spełniony warunek. A warunek jest jaki? Jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne. Druga możliwość jest taka. Nikt z tych miliardów ludzi, którzy uważali się za chrześcijan na przestrzeni 2000 lat, nie posiadał nawet minimalnej wiary. Tak, to jest druga możliwość interpretacji, co by znaczyło, że nie było w ogóle chrześcijan, co z drugiej strony wydaje się rzeczą bardzo dziwną, bo mamy opisane przypadki w historii, zresztą i do dzisiaj się trafiają takie jednostki, po których widać, że są prawdziwymi chrześcijanami i mają wiarę bardzo dużą. W związku z tym, jeżeli byśmy powiedzmy tak, to wykluczamy tą możliwość, że nie było ludzi, którzy nie mieli wiary, jak ziarko, przynajmniej jak ziarko gorczyczne, bo możemy stwierdzić z pewnością, że takowe jednostki były. No a z drugiej strony wiemy, że drzewa w morzu rosnącego też nie widzieliśmy. Oczywiście nieprawdą jest też i druga możliwość, że to, co nasz Pan tutaj mówił, jest nieprawdą. Tak? Masz wyjaśnienie?
No bo to jest symboliczne.
Symboliczne. No można to symbolicznie zrozumieć, że to drzewo symbolizuje na przykład problemy w życiu chrześcijanina. I jeżeli ktoś posiada wiarę i nie musi mieć wielkiej wiary, tylko chodzi, żeby miał prawdziwą, autentyczną wiarę, nieudawaną wiarę, to nawet jeżeli ona jest niewielka, to rzeczywiście może wielkie przeszkody pokonać w swoim życiu. To można tak to zinterpretować. To jest taka możliwość i można tak rozumieć, ale dosłownie też można to rozumieć i jakoś to trzeba wyjaśnić w dosłownym znaczeniu. Ktoś ma pomysł, jak to wyjaśnić? Jedna możliwość, że to przenośne znaczenie, to tutaj Jonathan, zdaje się, tak próbował tej interpretacji. Jest taka interpretacja, a taka bardziej literalna interpretacja komuś po głowie chodzi? Nie słyszę. Albo ludzie nie wiedzą, albo nie chcą się przyznać, bo i takie przypadki się zdarzają nierzadko, że ludzie wiedzą, ale nie chcą się przyznać, że wiedzą. No dobra, to nawet w sumie dobrze, bo gdyby ktoś wyjaśnił tą sprawę od razu, to nie byłoby sensu mówić tego wykładu i musiałbym go zakończyć, a skoro przejechałem, to chciałem go jednak powiedzieć. Więc ja to postaram się wyjaśnić w dalszej części wykładu, jak to jest możliwe. Później w wersecie 7 nasz tutaj Pan mówi o słudze i o Panie, że pracują, najpierw je, później jak wrócą z pracy w polu, to najpierw je Pan, a dopiero później sługa, a nie w odwrotnej kolejności. I że w sumie słudze się nie dziękuje za to, że zrobił to, co zrobił. I w wersecie 10 też padają bardzo ciekawe słowa, na które chciałem zwrócić waszą uwagę, bo w wersecie 10 czytamy: tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. I ta końcówka, że jak uczynicie wszystko, co wam polecono, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Ktoś z was potrafi mi to wyjaśnić? Bo ja bym powiedział, na logikę to jest dokładnie odwrotnie niż ten werset mówi, bo jeżeli jest Pan, o jest ktoś już, tak, ktoś podnosi rękę, no to słuchamy Cię, mów. No ale jak weźmy sobie taką ziemską sytuację, jest Pan, który ma sługę. No i każe temu słudze, masz zrobić to, a to, a to i tamto. I daje mu listę rzeczy do wykonania. No i ten sługa, wszystko, co mu Pan dał na liście, to wykonał. to jest on sługą użytecznym czy nieużytecznym? Jest jakiś inny głos. Prosimy.
Bo on robi tylko to, dlatego że jest inaczej. Miałby wyboru, to by na pewno tego nie chciał robić.
Aha. No dobra, to jest pewnego rodzaju wyjaśnienie, ale nasz werset mówi, że sługą jesteśmy nieużytecznym, bo z takiego wyjaśnienia, które nam tutaj siostra proponuje, wynikałoby bardziej, że ktoś jest niechętnym sługą, że po tym, jak zrobiliśmy wszystko, co nam polecono, to mówcie, sługami niechętnymi jesteśmy, bo tylko to, co nam kazali, zrobiliśmy, a tu jest nieużytecznymi, to chyba troszeczkę inną stronę idzie. A, jest jeszcze jeden głos, poproszę.
Zobacz, właśnie ten sługa, jak robi wszystko, co ma zrobić, jest użyteczny, bo jednak za sługę trzeba też płacić i w ogóle i wtedy się chce dostać to, co się od niego wymaga. Mm-hmm. A nie się ten sobie tylko leży, nic nie robi.
Czyli mówisz, sądzisz tak jak ja, że sługa, który wykonał to, co mu polecono, jest sługą użytecznym. No ale Biblia mówi, że jest sługą, może ma mówić, że jest sługą nieużytecznym. No i jak to zrozumieć? To, że taka jest logika ludzka, jak ty mówisz, to każdy z nas wie i każdy się zgodzi. Jeżeli Pan ma sługę i dał mu listę zadań do wykonania i sługa to wszystko zrobił, to jest to sługa użyteczny. No przecież wykonał to, co było jego zadaniem. To dlaczego Jezus każe uczniom mówić, że gdy uczynicie, i to jeszcze mówi, wszystko, nie gdy uczynicie coś z tego, co wam polecono, tylko gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Dlaczego każe swoim sługom uważać się za sługi nieużyteczne po tym, jak wykonają wszystko to, co im polecono? Ktoś ma jakiś pomysł? To jest, tak?
To znaczy, że się tak jakby wymaga więcej od tego sługi.
No, od sługi wymaga się, żeby zrobił to, co mu się każe.
No.
No.
A i że jest jednak nieużyteczny, to znaczy, że nic nie robi.
Nie, bo tu jest werset, mówi, że on ma mówi uważać się za nieużytecznego, nie jak nic nie robi, tylko po tym, jak wszystko zrobi, co mu polecono, to ma się uważać za sługę nieużytecznego. O, jest inny głos.
Może dlatego, że nawet jeśli zrobi wszystko, no to ten pan od niego wymaga, żeby zrobił coś więcej z samego siebie.
Z samego siebie. Oho. Coś więcej z samego siebie, żeby zrobił. No ale w sumie jak Pan każe, tak? Jeżeli zrobił, to niech się nie gniewa, że nie zrobił więcej. Ale jest jeszcze jeden głos. Słuchamy.
Może jest już nieużyteczny, bo jest głodny.
Aha.
Nie będzie miał kolejną rzecz. Już nie ma co dalej do zrobienia.
Rozumiem. Znaczy tak, już wszystko, co mu kazali, zrobił, ale jest nieużyteczny na przyszłość, bo zgłodniał i się zmęczył.
Nie ma pan jeszcze.
A, dobrze, to słuchamy.
No może ci, bo w cudzu może tego sami nie zrobili, tylko ktoś z nimi to zrobił.
No ten werset nie mówi, że ktoś z nimi. Mówi, że jak wy zrobicie to, co wam polecono, więc nie możemy dojść, że może to ktoś inny za was zrobił, tak? To, bo werset tego nie sugeruje. No dobrze, dzięki wielkie za wasze głosy, bo trzeba próbować. Zawsze trzeba próbować. Nawet jak się podaje myśl, która nieszczególnie jest trafna, to i tak znacznie lepszy jest ten, który pomyślał nad tym i wymyślił coś, co może nie rozwiązuje problemu, ale zadał sobie trud i coś wymyślił w swojej głowie. W najgorszej sytuacji jest ten, który pomyślał sobie, że nie będę myślał. No dlaczego? Bo jest bezmyślny. A jak jest bezmyślny, to jego umysł się nie rozwija, popada w stagnację, no i źle skończy. A więc trzeba myśleć właśnie i zrobi się coraz bardziej nieużyteczny do czegokolwiek. Postaramy się wyjaśnić tą kwestię. Właśnie z powodu tego wersetu i tego jego dziwnego brzmienia kiedyś zainteresowałem się tym wersetem i zacząłem badać i zgłębiać. No i wydaje mi się, że myśl tą jakoś ogarnąłem i postaramy sobie to wyjaśnić. Sądzę, że po takim wstępie, kiedy zwróciłem wam uwagę na problemy z interpretacją wersetów, bardziej będzie wam łatwiej zapamiętać wyjaśnienie, jak do niego dojdziemy. Więc zacznijmy od tej prośby uczniów z wersetu 5. Panie, przydaj nam wiary, mówią uczniowie. Z taką prośbą się zwracają. Teraz tak, zastanówcie się nad tym. Co to znaczy, gdy ktoś zwraca się z prośbą o coś? Weźmy, bo to wiara to taka rzecz abstrakcyjna, weźmy coś literalnego. Jeżeli ja bym przyszedł do kogoś i powiedział, daj mi książkę pod tytułem bla bla bla, jakąś tam książkę. Co to znaczy, jeżeli ja przychodzę do kogoś i proszę o jakąś książkę? Znaczy wniosek jest tak oczywisty, dlatego że prawie nikt nie chce powiedzieć, bo najtrudniej jest rzecz, o, jest chętny.
Chciałby to.
Dobra, To jest jedna z dwóch rzeczy. Po pierwsze, chciałbym tą rzecz, bo jakbym nie chciał, to bym o nią nie prosił, logiczne. I druga rzecz, która też jest oczywista, dlatego... O, ktoś chce powiedzieć?
Chcesz z nią zrobić?
No na pewno chcę coś z nią zrobić, masz rację, ale myślę o jeszcze innej rzeczy. Nie ma. Jeżeli prosi o tą książkę, to można słusznie mniemać, że nie ma tej książki. Tutaj nam zostało powiedziane, że chciałby tą książkę, jeżeli prosi o nią. I, a skoro prosi, to znaczy też, że nie ma, bo gdyby miał, no to tą książkę to nie musiałby prosić kogoś innego. Więc dwie rzeczy wynikają z takiej prośby o coś, że ktoś coś chce i że tego nie ma. Jeżeli uczniowie do Jezusa mówią, Panie, przydaj nam wiary, to znaczy, że zrozumieli, że nie mają wystarczająco wiary i chcieliby mieć więcej. Takie dwie rzeczy można na temat apostołów z tej ich prośby wyciągnąć. Nie mamy wystarczająco wiary, chcemy mieć więcej. No i nasz Pan zaczyna im wtedy mówić o tych ziarku gorczycznym i tak dalej. To sobie spróbujemy wyjaśnić. Po pierwsze, nasz Pan nie udziela im bezpośredniej odpowiedzi. Dlaczego nie udziela bezpośredniej odpowiedzi? Dlatego, że wiara nie jest tak jak ta książka, o której mówiliśmy. Jeżeli ktoś prosi nas o książkę, mogę mu tą książkę dać albo nie. Natomiast jeżeli ktoś by przyszedł do mnie z taką prośbą, przydaj mi wiary, no to ja bym powiedział do niego troszeczkę inaczej niż nasz Pan, bo nasz Pan tutaj się o wielkiej lekcji udzielić mądry, a ja się nie udzielam mądrych lekcji, tylko wyjaśniam sprawę, to bym powiedział, sorry, ale wiesz, wiara to taka rzecz, której dać nie można. Nawet gdybym chciał ci ją dać, to jej nie można dać, bo to nie jest książka, to nie jest rzecz, to nie jest coś, co istnieje w świecie materialnym, w świecie realnym, co można by komuś dać. Dlatego nasz Pan, nie chcąc im odpowiedzieć, że on im wiary nie może więcej dać, bo to rzecz niemożliwa, musicie sobie sami rozwinąć tą wiarę, w odpowiedzi na ich prośbę podał im sposób na rozwijanie wiary. Przede wszystkim zaczyna swoją wypowiedź w wersecie 6 od pocieszenia, bo tutaj zobaczył zmartwionych swoich uczniów, którzy martwią się tym, że mało mają wiary i chcieliby więcej, to on im mówi, że jak gdyby nie martwcie się, bo nawet jeżeli byście mieli niewielką, malutką wiarę, taką jak ziarko gorczyczne, mam nadzieję, że to moje ziarko gorczyczne nie zginęło gdzieś tam. Kto ma moje ziarko gorczyczne? Widzę, że zginęło. Wiem, że jest bardzo mało, ale było zatopione w zakładce, która już nie jest taka mała i nie powinno być zgubić. On gdzieś jest? Jest, znalazła się. To podajcie tam do przodu, niech wróci do mnie, bo dostałem to kilka lat temu w prezencie od jednej siostry, która to z Izraela przywiozła i to taka dla mnie cenna pamiątka. Nie chciałbym się z tym rozstawać, z tym ziarkiem gorczycznym. Więc nasz Pan mówi tak, że wystarczy niewielka wiara, więc nie martwcie się, że nie macie wielkiej wiary. Wystarczy niewielka, ważne jest, żeby była prawdziwa, autentyczna, a można dokonać wielkich rzeczy. Można na przykład to drzewo, że się wyrwie z korzeniami i przesadzi w morze, a gdybyśmy przeszli do innego wersetu, zobaczcie do Mateusza 21:21. Tam nasz Pan też mówi coś o wierze. Mateusza 21:21. Teraz tak. Wydaje mi się, że ten stół, tam po lewej mojej stronie z tyłu, to z tego stołu jeszcze nikt nic dzisiaj nie powiedział. Więc niech ktoś z tego stołu się zgłosi do czytania wersetu. To nie ten stół. Wasz stół jest bardzo aktywny. Chciałbym usłyszeć tych, którzy nie są aktywni. Ty też jesteś bardzo aktywny i twój stół jest aktywny. Chcę tamten stół po lewej stronie. O, dobra, ty jesteś z tamtego stołu, to czytaj.
A Jezus odpowiadając, że naprawdę przypowiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wnieście i już do morza, stanie się tak.
Aha. I tutaj nas interesuje ta końcówka zwłaszcza, że można powiedzieć, Jezus mówi, że jeżeli ma się wiarę, już nie określa jaką wiarę, ale że gdybyście mieli wiarę i nie wątpili, to można by górze powiedzieć, żeby się wzniosła i rzuciła do morza. Czyli nie tylko można przesadzić drzewo do morza, ale można także i w górę przenieść do morza, mówi nasz Pan. Latających gór sądzę, że też nikt ostatnio nie widział i historia nie odnotowała, żeby w przeszłości jakieś góry latające były i przenoszące się ze swojego miejsca, gdzie góry są, do morza, więc też się to nie wypełniło. Postarajmy się to wyjaśnić. Co nasz Pan chciał przez to powiedzieć? A zanim to powiemy, to powiem wam jeszcze jedną opowiastkę odnośnie tej góry, dlatego prosiłem o odczytanie tego wersetu o tej górze. Otóż jest taka opowiastka z przeszłości o jednej staruszce, która właśnie, tak?
Ja ją chyba już słyszałem w jednym wykładzie, który był na konwencji chyba.
Całkiem.
Modliła się, żeby właśnie, bo miała bardzo daleką górę i miała górę. Mm-hmm. Zawsze musiała obchodzić tą górę.
Uh-huh.
Potem pomodliła się, żeby Bóg przesunął tą górę, bo się bardzo męczyła z tym. Uh-huh. Modliła i Bóg nie przesunął tej góry. I ona mówi, no to co? Dlaczego Bóg nie przesunął tej góry? I potem chyba...
I potem co?
Potem już chyba nie wierzyła w Boga,
czy co? Ja tak myślałam, że się tak to nie stanie.
Tak, tak, troszeczkę, no właśnie, to jest, tak, masz rację, już to mówiłem o tym kiedyś. W tej historyjce to już Jonathan wam ją streścił, ale kluczowy jest ten punkt, że ona po przeczytaniu tych wersetów, że można górę przesunąć, no stwierdziła, że to akurat werset, jak sam raz, dla niej. I wieczorem pomodliła się o to, żeby ta góra się przeniosła i poszła spać, bo ciemno, już nic nie było widać. Rano jak wstała, to zobaczyła, że góra tak jak stała wcześniej, tak samo dalej stoi w tym miejscu. Jej reakcja była taka, że ja już wczoraj wiedziałam, że tak będzie. Przez co staruszka owa pokazała, że tak naprawdę nie miała wiary, nawet jak ziarnko gorczyczne. Bo ona naprawdę nie wierzyła w to, że tak się stanie, jak ona poprosi, że stanie się tak, jak mówi Biblia. Więc trzeba naprawdę wierzyć, że tak się stanie, bo inaczej się nie stanie tak, jak mówi Biblia. O, widzę, że moja zakładka idzie w tą stronę, to w dobrym kierunku zdąża, okej. Okay. Więc wiara musi być prawdziwa, że stanie się tak, jak mówi Biblia. Bo jeżeli ktoś nie wierzy, no to niestety tak się nie stanie, jak w przypadku tej staruszki. Musi być prawdziwa, autentyczna wiara. A teraz zmieńmy troszeczkę tą opowiastkę i zadam wam pytanie takie. A gdyby ta staruszka wieczorem, jak wypowiadała tą swoją prośbę, żeby ta góra się przesunęła w morze czy nie, czy na jakieś inne miejsce, gdyby ona miała prawdziwą wiarę i naprawdę wierzyła, że Bóg to zrobi na jej prośbę, to pytanie, przesunęłaby się ta góra, czy nie? Mhm, proszę bardzo.
Nie przesunęłaby się.
Mhm, a wiesz, no masz rację, a wiesz dlaczego?
No dlaczego, bo...
No przecież Biblia mówi, że wystarczy mieć wiarę i to się stanie. Ty masz rację, żeby się nie przesunęła, ale dlaczego? Czekaj, Jonathan, daj szansę. No ty wydaje się, że wszystko wiesz. Daj szansę innym osobom. Proszę bardzo, tutaj jest ktoś.
Mhm. Może wtedy Bóg dałby tej staruszce może więcej siły w nogach, żeby nie ułatwił zadania aż tak bardzo.
Aha, ale nie przesunęłaby się dlatego, żeby staruszce nie było za łatwo, tak? No, może być takie wyjaśnienie. Ty co mówisz?
Bo jak kiedyś mieliśmy wykład, to dlatego wody w tej rzeczy, jak ten Mojżesz przechodził z ludem, to spadł jakiś kawałek góry i dlatego się rozstąpiła. Bo Bóg jak jest, te rzeczy, które się dzieją u nas na świecie, wykorzystuje, żeby coś się stworzyło. A jak niby góra miała się cała przesunąć?
Okej, okay, dobrze. To co mówisz o tym, że jak Mojżesz szedł, to trochę inna historia z tym rozstąpieniem się morza, jak szedł Mojżesz. Nam chodzi o przesunięcie teraz góry. Ktoś jeszcze ma jakieś wyjaśnienie? Zachęcam do myślenia. Odpowiedź nie musi być poprawna. Ważne, żeby w ogóle cokolwiek wymyślać. Czekaj, dostaniesz szansę na koniec też się wypowiedzieć. No, mów.
Że to mogło nie chodzić bezpośrednio o tą górę, to na przykład jakaś osoba, która nie wierzy i próbuje się ją tak trochę nauczyć.
No ale nasz werset mówi, że o górę można przesunąć do morza, że jakbyście się mieli wiarę, to można górę przesunąć do morza, albo drzewo figowe, zależnie gdzie. To jeszcze jeden pomysł, no proszę.
No, to może jak Kuba powiedział, że bo Biblia jest pełna symboli, to może ta góra znaczy coś trudnego, bardzo trudnego zrobić, czego gdybyśmy nie wierzyli w to byśmy nie zrobili.
No to taka interpretacja jest dopuszczalna, to już Jonathan na samym początku o tym mówił, ale my myślimy teraz o literalnej, nie o symbolicznej. Symboliczna jest prawdziwa, ale literalna też jest z pewnego punktu widzenia prawdziwa. To co, chyba już wszyscy powiedzieli co chcieli, to Jonathan, ty chciałeś jeszcze coś powiedzieć.
No mi się wydaje, dlatego, bo Bóg jest mądry i Bóg nie zrobi czegoś, co by nie robi czegoś, co by było głupie, ale widocznie...
Przesuwanie góry jest głupie.
No w sumie tak, bo bym musiał wszystko inne też zmienić, bo to by no tak. Przeszkadzało w systemie.
Nie no, jakby tak ludzie mogli łatwo przesuwać góry, to by, obawiam się, ludzkość zginęła, bo ludzie nie lubią innych ludzi, nic nie dostrzega jak przesunąć górę na nich, a góra ma trochę waży i tak miażdży jakby. Stała. Dzięki za moją zakładkę. No właśnie, na dom swojego sąsiada można by przesunąć, którego się nie lubi, albo kogoś innego. Dobrze, już zdążamy do rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie tego problemu znajdziemy w Ewangelii Jana, 15 rozdział i 7 werset. Szukajcie, Jana, 15 rozdział, a werset 7. Jana 15:7. Dobrze, i teraz tak, chciałbym ten stół z tamtej strony, ale pod prawej strony najbardziej, bo z tamtego stołu jeszcze nikt mi nic dzisiaj nie powiedział. A to w tej chwili jedyny stół, który jeszcze nic nie powiedział. O, widzę chętnego z tego stołu, proszę bardzo. I tutaj Jezus mówi, jaki jest warunek tego, by spełniona została prośba, którą kierujemy. I Jezus mówi, że jeżeli to zostanie spełnione, to wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I teraz mamy, a jakie są warunki? Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, to wtedy o cokolwiek poprosicie, czyli na przykład o przesunięcie góry, czy o to, by drzewo wyrwało się z korzeniami, to wtedy się wam stanie. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą. A co znaczy słowa moje was trwać będą? No, że to, co robicie, to, co prosicie, będzie zgodne z moimi słowami. Innymi słowy, Jezus przez to mówi, że jeżeli chcemy, by nasza prośba została spełniona, to musi być ona zgodna z wolą Bożą. Musi być zgodna z tym, co Jezus powiedział. Innymi, po to, by góra przesunęła się do morza, czy by drzewo figowe wyrwało się z korzeniami, przesunęło się do morza, to musielibyśmy znaleźć werset biblijny, którym Jezus by mówił do swoich uczniów, że słuchajcie, chcę, żebyście przesuwali góry do morza. Albo wyrywali drzewa z korzeniami. Napisał tak gdzieś Jezus, że taka jest jego wola?
Tak. Nie.
Nie, nie no, chyba nie, ale jak znajdziesz kiedyś werset, który by tak mówił, to mi poinformuj o tym, bo jak jest, ja bym się chętnie dowiedział o takim wersecie. Ja osobiście nie znalazłem jeszcze takiego wersetu. Nie ma takiego raczej wersetu, który by o tym mówił. A na dodatek jest to przeciwne całemu duchowi Biblii. Bo to gdyby się drzewa wykrzesić, gdyby wierzący, prawdziwie wierzący mogli drzewa wyrywać z korzeniami i góry przesuwać, to by wywołało wielki rozgłos, wielką publikę i sprawiałoby, że za chrześcijaństwem, wiarą w Jezusa interesowaliby się wszyscy ludzie, no bo to takie cudowne rzeczy. Każdy by to chciał coś takiego czynić, żeby góry tutaj przesuwać, by góry latały, drzewa latały z jednego miejsca na drugie. Przez to ludzie, którzy przyszliby do chrześcijaństwa, niewłaściwi ludzie z niewłaściwych pobudek, a Bóg takich rzeczy sobie nie życzy. I dlatego w chrześcijaństwie ogólnie Bóg, jak widać, nie czyni cudów, a nawet jak je czyni, to stara się je ukrywać, tak żeby one nie były. Bo cudowne rzeczy się dzieją. Bóg swojej mocy używa wtedy, kiedy jest to absolutnie potrzebne do dokonania czegoś, co jego mądrość uznaje, że jest dobre. I są różne cudowne rzeczy, czasami nawet w przypadkach indywidualnego życia poszczególnych chrześcijan się dzieją, ale Bóg stara się to ukryć, bo gdyby to powszechnie objawił, że On czyni cuda dla tych, którzy w Niego prawdziwie wierzą, no to by się zainteresowały nieodpowiednie osoby chrześcijaństwem, a póki co Bóg wciąż interesuje się tylko pewnymi jednostkami, nie wszystkimi, interesuje się tylko tymi, którzy są w stanie kroczyć wiarą, a nie widzeniem. A gdyby takie cuda się działy, to przyszliby ci, którzy by chcieli chodzić widzeniem, a nie wiarą. Dlatego niczego w Biblii takiego nie nakazał i jest to przeciwne temu wszystkiemu, co nakazał, by takie cudowne rzeczy czynić. I to mamy wyjaśnienie tego, że dlaczego się coś takiego nie dzieje, że góry latają z jednego miejsca na drugie i też samo i drzewa. Bo gdyby w związku z tym ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego Jezus powiedział o takiej ewentualności, skoro to ma pozostać tylko teoretyczną ewentualnością? Bo Jezus chciał podkreślić, że uczniowie, że ci, którzy posiadają wiarę, dzięki tej swojej wierze mogą dokonać wielkich rzeczy, nawet takich rzeczy, które dla człowieka samego w sobie są niemożliwe, ale pod warunkiem, że jest to wolą Bożą. Bo jeżeli ktoś, gdyby było wolą Bożą, żeby na przykład wyrwać drzewo z korzeniami i ktoś by o to poprosił i to rzeczywiście by się stało, to pytanie jest takie. Co w rzeczywistości wyrwałoby to drzewo z korzeniami? No na pewno nie wiara tej osoby, bo wiara to są pewne uczucia, jakie mamy, myśli i uczucia. Tak, tutaj ktoś nam chce powiedzieć, tak?
Wystarczyła, jakimiś siłami natury, że drzewo
zostało wyrwane. Mógłby użyć do tego sił natury, mógłby do tego użyć swojej mocy. Więc tym, co, jeżeli dzieje się coś cudownego, nawet to takie rzeczy, o które chrześcijanin poprosi, to tej cudownej rzeczy dokonuje w rzeczywistości moc Boża. A moc Boża wykonuje tylko to, co jest wolą Bożą. Nie jest na usługi człowieka, żeby człowiek zrobił to czy tamto. Działa tylko wtedy, kiedy człowiek wierzący prosi o to, co jest zgodne z wolą Bożą, to wtedy może liczyć, że ta rzecz się stanie. No i teraz chcę wam podać przykład. Zobaczymy, czy ktoś opisze, o co mi chodzi. I pytanie będzie, czy ktoś taki przykład z Biblii, od razu nawet powiem, zapisany w Ewangeliach, z Ewangelii jest ta sytuacja, konkretne wydarzenie, które miało miejsce, zapisane w Ewangeliach, czy ktoś by potrafił powiedzieć, jakie to wydarzenie, a jakie warunki musi to wydarzenie spełniać? Więc tak, jest to wydarzenie, w którym człowiek, i nie nasz Pan, bo nasz Pan to miał nadprzyrodzoną moc, który tutaj był i dokonywał cudów, których ludzie nie dokonują, ale chodzi o nie naszego Pana, tylko o kogoś innego, o kogoś, powiedzmy tak, zwykłego człowieka z rodu Adama będącego, który by dokonywał rzeczy niemożliwej dla człowieka, ale dokonał tego dlatego, że było to wolą Bożą. A skąd wiedział, że było wolą Bożą? Bo Jezus mu powiedział, że może to zrobić. O, ktoś już ma pomysł. Mów. No, o tym myślałem. Słyszałeś kiedyś taki wykład? Czy sam wymyśliłeś to teraz? Przed chwilą, to dobrze. Widzisz, próbujesz ciągle myśleć i dzięki temu twoje myślenie jest dobre, na dobrym poziomie, bo tak, chodzi nam o przykład Piotra idącego po wodzie, bo on tutaj dokładnie do naszego wykładu pasuje. To teraz, tak, to mam kolejne pytanie. Teraz, kto pierwszy znajdzie, gdzie to jest zapisane w Biblii? Poszukajcie. W Ewangeliach. Szukamy w Ewangeliach, nie w Starym Testamencie gdzieś, tylko w Ewangeliach, ale dokładnie gdzie. Idealnym rozwiązaniem dla chrześcijanina jest taka znajomość Biblii, żeby znał nie tylko jej treść, ale potrafił powiedzieć, gdzie to jest zapisane. A przynajmniej szybko znaleźć, tak? Pamięć wzrokowa. Jak ktoś znajdzie, to niech się przyzna.
Mateusza 14, dokładnie zaraz przeczytam.
Tak, Mateusza 14 rok. No właśnie, od 25 wersetu do 31 nas ciekawi. Okej, może przeczytać.
A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachem krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po łodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i szedł po łodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc w górę, zerwał się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł: o małowierny, czemu zwątpiłeś?
Dziękujemy. No i to jest bardzo ciekawy przypadek. No, pytanie takie. Czy ludzie są w stanie chodzić po wodzie? Nie.
Nie.
Wszyscy są zgodni tutaj, że ludzie normalnie nie chodzą po wodzie. Więc by człowiek szedł po wodzie, musi moc Boża go na tej wodzie po prostu utrzymywać, bo on inaczej zacznie tonąć. Przewróci się, idąc w tej wodzie, wpadnie do tej wody. Jego stopy nie zatrzymają się na powierzchni wody, więc jest to cudowne. Więc żeby coś takiego się działo, zgodnie z tym, co powiedział Jezus, trzeba mieć wiarę. Człowiek, żeby dokonywał rzeczy cudownej, musi mieć wiarę, przynajmniej taką jak ziarnko gorczyczne, ale prawdziwą, autentyczną. I to jest jedna rzecz. Po drugie, musi być to wolą Bożą. Bo jeżeli człowiek nawet wierzyłby z całej siły, że jak skoczy w ogień, to ten ogień mu nie zaszkodzi, a nie jest to wolą Bożą, no to mu zaszkodzi ten ogień, spali go. Chociaż mamy przypadki w Starym Testamencie, że ogień nie spalił tych, którzy w nim się znaleźli, ale to tylko dlatego, że było wolą Bożą, by ten ogień nie zaszkodził, chociażby tym trzem młodzieńcom z Księgi Daniela nie zaszkodził. Więc tutaj jest tak samo. I czy te warunki w przypadku Piotra są spełnione? Więc tak, czy jest wolą Bożą, by Piotr szedł po wodzie? Jest, bo wola Boża jest wyrażana w takim samym stopniu przez Boga, jak i przez Jezusa. Więc jak Jezus powiedział do Piotra, chodź, to znaczy, że jest to wolą Bożą, bo Jezus jest wyrazicielem woli Bożej. I co widzimy? Że Piotr idzie, ale w pewnym momencie zaczyna tonąć. Więc w którym momencie zaczyna tonąć?
Wichurę
widzimy. Nie, tak jak Biblia to mówi, prosto czytaliśmy. A widząc wichurę, zląkł się i co? I zaczął tonąć. Ale co to znaczy? Że dopóki się nie zląkł, nie było w nim lęku, to szedł po wodzie i nie tonął. Czyli dopóki wierzył, to szedł. Bo lęk i wiara to są dwie przeciwstawne sobie rzeczy. Bo wiara to mówimy, że jest to umysłowe przekonanie o Bogu i Chrystusie i pokładanie ufności w nich. Czyli tak naprawdę wiara jest pokładaniem ufności w Bogu. Do tego się naprawdę sprowadza, bo tam mieć umysłową ocenę jest stosunkowo łatwo. Więc o prawdziwości wiary świadczy pokładanie ufności w Bogu. Wierzenie, ufanie, że to, co Bóg mówi, jest prawdziwe, dobre i można zgodnie z tym postępować. To wtedy ktoś, jeżeli taką ma wiarę, to ma prawdziwą wiarę. A jeżeli ktoś tylko wierzy, no tak, Biblia, Słowo Boże, to wiem, Bóg jest, akceptuję Biblię i Słowo Boże, ale tam się nie przejmuje tym, co za bardzo jest napisane, nie staram się postępować zgodnie z tym, co tam jest napisane, no to nie ma prawdziwej wiary u takiej jednostki. Więc ufność, że można postępować tak, jak mówi Biblia, chociażby to z ludzkiego punktu widzenia wydawało się głupie, szaleństwem, czy też samobójstwem wręcz, tak jak ktoś, kto próbuje chodzić po wodzie, a nie umie pływać, no to naraża się na utonięcie przez takie postępowanie. Ale jeżeli wierzy, to nawet jeżeli czyni rzecz dla człowieka niemożliwą, a jest ona wolą Bożą, to ta rzecz się stanie. I przykład Piotra bardzo to pokazuje. Nasz Pan mu mówił, że małowierny, czemu zwątpiłeś, tak? Gdybyś nie zwątpił, czyli gdybyś dalej wierzył, to nie zacząłbyś tonąć i doszedłbyś do mnie i później razem byśmy po wodzie przeszli i weszli do łodzi, a tak musiałem cię ratować. Więc tu jest właśnie podkreślenie roli wiary. Można by tutaj zacytować jeden werset, który mówi o roli wiary w życiu chrześcijanina. Odszukajcie sobie 1 Jana, 5 rozdział, a 4 werset. 1 Jana, 5 rozdział i 4 werset. 1 Jana, 5 rozdział, a 4 werset. Okej, okay, Kuba, daj szansę. Tak, ty jesteś Kuba, bo czy dobrze się zorientować. Daj szansę komuś innemu, bo tutaj jesteś... O, tam widzę, ktoś jest tam przy twojego stołu, kto jeszcze nie mówi, to niech mówi. I tutaj warto podkreślić te słowa, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Tak? Wiara chrześcijanina jest tym, co umożliwia mu zwycięstwo. Tylko tutaj też można by się zastanawiać nad tym wykładem. Zwyciężyło świat w jakim sensie? Że ktoś, kto miał wiarę, pokonał świat, zasiadł na tronie i zaczął światem rządzić? No też niczego takiego nikt z nas nigdy nie widział, żeby miało miejsce. Zwyciężyło świat, czyli zły wpływ świata wywierany na chrześcijanina dzięki wierze jest możliwy do przezwyciężenia. Więc, ale wracamy do przykładu Piotra, który sobie w sumie już omówiliśmy. Teraz Można jeszcze powiedzieć o jednej zasadzie odnośnie wiary w życiu chrześcijanina. Mamy to podane w Mateusza 9 rozdziale, a 29 wersecie. Odszukajcie sobie. Mateusza 9 rozdział, a 29 werset. I ktoś, kto jeszcze dzisiaj nic nie mówił, nic nie czytał, to może się zgłosić, tak? Nic nie mówiłeś jeszcze dzisiaj? No to czytaj. Ale najpierw trzeba znaleźć. Widzę, niektórzy się zgłaszają, zanim znajdą. Dobrze, już tutaj daliśmy jednemu braciszkowi ten przywilej odczytania tego, to poprosimy go.
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie.
I przeczytaj kolejny werset.
I otworzyły im się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc.
Okej, to już dziękujemy, tam to już nas nie interesuje. Mamy tu opisany przypadek dwóch ślepców, którzy przyszli z prośbą do Jezusa, żeby ich uzdrowił. No i Jezus mówi do nich: według wiary waszej niech się wam stanie. Czyli przez to mówi: jeżeli wierzycie w to, że mogę was uzdrowić, to zostaniecie uzdrowieni. A jeżeli nie macie wiary w to, że ja mogę was uzdrowić, to nie zostaniecie uzdrowieni. I jak widać z tego przykładu tutaj, który nam braciszek czytał, ci ślepcy posiadali tą wiarę, bo otworzyły się oczy ich. A zechcę wam przeczytać jeszcze inny przypadek, który jest, znaczy wy odczytacie go. Znajdźcie sobie teraz Ewangelię Marka, 8 rozdział, wersety od 22 do 25. Ewangelia Marka, 8 rozdział. I tak, to poproszę też kogoś, kto jeszcze dzisiaj nic nie czytał, nic nie mówił. O, jest chętny, prosimy bardzo. Od 22 do 25.
Przybyli do Betsaidy i przeprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się wybadł. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go: czy widzisz coś? A ten przejrzawszy spostrzegam ludzi, a którzy chodzą, wyglądają mi jak drzewo. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie.
Dziękujemy. I tu jest ciekawy przypadek, jedyny taki przypadek zapisany w Biblii, gdzie żeby uzdrowić kogoś, nasz Pan musiał podjąć dwie próby uzdrowienia. Bo czytamy na początku, że tak, że przyprowadzili do niego ślepego i prosili się, aby go się dotknął. A on wziął go za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na jej ręce i zapytał go: czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł: spostrzegam ludzi, jak gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Co to znaczy, że jak ktoś mówi, że jak patrzę, to widzę ludzi, a wyglądają jak drzewa, jak chodzą? Jak?
Rozmazanie.
Głośniej, bo nie słyszę.
Rozmazanie.
No właśnie. Nie, obraz rozmazany. A ty co mówisz?
Dla mnie to znaczy, że chyba trochę nie wierzę za bardzo w to, że Pan Jezus go uzdrowi, to tak wątpię.
Oho, oho, dobra, to już odpowiedziałeś na pytanie, które właśnie chciałem teraz zadać, bo tak, to bardzo dobra odpowiedź, bo nasz, przede wszystkim tak, jak ktoś mówi to, co tutaj Kuba nam wyjaśniał, że widzę ludzi, a jak chodzą, wyglądają jak drzewa, to znaczy, że widzę niewyraźnie, bo nie widzę szczegółów, tylko wyglądają jak drzewo. Jak się rusza, to widzę, że się coś, jakiś kształt się przemieszcza w moim polu widzenia, ale moje widzenie jest niewyraźne. I teraz zamierzałem zadać pytanie, na które tutaj już nasz młody braciszek odpowiedział, zanim na nie zadałem. To jest po prostu taktyka. Odpowiedzieć na pytanie, zanim zostanie zadane. Dlaczego po tym pierwszej próbie uzdrowienia ten człowiek widział, ale niewyraźnie? I tutaj już mieliśmy odpowiedź, że powodem tego było to, że on nie za bardzo wierzył w to, że Jezus może go uzdrowić. A jak jeszcze mamy dodatkowy dowód? A dodatkowy dowód jest w wersecie 22. Bo nie pisze w wersecie 22, że on przyszedł do Jezusa z prośbą o uzdrowienie. Tak jak mieliśmy przypadek tamtych ślepców, przed chwilą czytane. Ślepcy przyszli do Jezusa: Panie, uzdrów nas. Co zakładało, że jeżeli oni sami przyszli, to musieli wierzyć, że Jezus może ich uzdrowić, bo inaczej by nie przychodzili. Bo po jakiego zadawać sobie trudu i iść gdzieś, jeżeli nie wierzę, że z tego coś dobrego dla mnie wyniknie. Nie ma sensu. Natomiast w przypadku Betsaidy to nie pisze, że ten ślepiec przyszedł, tylko przyprowadzili go do niego. Czyli ci, którzy przeprowadzili tego ślepca, wierzyli, że Jezus może go zdrowić, a on nie za bardzo w to wierzył, no ale dał się zaciągnąć, bo myślał sobie, co mam do stracenia, mnie tutaj ciągną, no to pójdę, bezsensowne to, no, ale pójdę, żeby im pokazać, że to bezsensowne jest to, co robię, no pójdę, no, to niech się przekonają na własnej skórze, że to nie miało sensu. Prawdopodobnie takie było jego rozumowanie tutaj. Nasz Pan o tym wiedział, bo przecież nasz Pan, jak na kogoś spojrzał, mówi Ewangelia Jana, że jak tylko, że nie trzeba było mu nic mówić, kto jaki jest. On spojrzał na człowieka i widział jego wnętrze, jaki ten ktoś naprawdę jest. Dlatego jak przeprowadzano tego ślepca, nasz Pan widział, że to jest człowiek niewierzący, więc co zrobił? Też inny ciekawy przypadek. Wyprowadził go za wieś. Nie uzdrowił go w tej Betsaidzie, w tej miejscowości, w której go przyprowadzono do naszego Pana, tylko wyprowadził go za wieś. Pytanie właśnie, dlaczego nasz Pan wyprowadził go za wieś, a nie zrobił tego, co zrobił we wsi przy ludziach? O, jest chętny, mów.
Boi się pokazać swojej mocy jaką.
Nie, bo nie chciał pokazać.
Tak.
Aha, no dobra, bo nie chciał pokazać mocy. A ktoś ma jakiś inny pomysł? A Kuba, mów.
Nie, może być o tylko to wierzył ten ślepy, a nie wierzył do koła.
No to samo, co młody Basiszek powiedział, że nie chciał pokazać swojej mocy. No masz podobny pomysł, tylko inaczej to sformułowałeś. A ktoś ma jakiś inny pomysł?
Mhm. Ludzie myśleli, że na przykład nie potrafi tego zrobić, bo pierwszy razem nie do końca widział.
Tak, masz rację, ale pewnie wiele razy słyszałeś ten wykład. To dlatego wiesz, bo ja czasami mówiłem w wielu zborach, a czasami jeździsz ze mną, więc pewnie słyszałeś wiele razy. Tak, to jest odpowiedź. Nasz Pan wiedział, że ten człowiek nie wierzy, że nasz Pan może go uzdrowić. W związku z tym wyprowadził go za wieś. Dlaczego? Bo jeżeli we wsi byli ludzie, którzy go przeprowadzili i jeżeli ludzie ci zobaczą, że nasz Pan tutaj co włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś, a on powie, że widzi tak niewyraźnie, to sobie ludzie pomyślą, oj, z tą mocą tego Jezusa nie za bardzo. Próbuje uzdrawiać, a tylko trochę mu wychodzi. Nie do końca. Więc zaczną pojawiały się w jego myślach wątpliwości, czy on jest Mesjaszem? Może udaje, bo tak nie do końca mu wychodzi. Dlatego wyprowadził go za wieś, żeby nikt nie widział, bo nasz Pan od razu wiedział, że będzie potrzebna druga próba, żeby w pełni przywrócić wzrok temu człowiekowi. A teraz pytanie, kto odpowie? A dlaczego się udało przy drugiej próbie, że ten człowiek widział już wyraźnie, tak jak mamy, przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Wow, ilu chętnych. Kto jeszcze nie mówił z tych? O, chyba tego braciszka nie słyszałem jeszcze, to niech mówi.
Że jak on widział, że trochę, że już ma trochę przejrzał, to wtedy miał większą wiarę, że zobaczył.
Zgadza się, to jest odpowiedź. Więc dobrze jest u ludzi z myśleniem, tylko trzeba zachęcić do myślenia, to wszyscy potrafią myśleć. Zgadza się, bo jak nawet jeżeli ktoś nie widzi niewyraźnie, to jak w porównaniu z sytuacją, kiedy ktoś w ogóle nie widzi, to różnica jest jak niebo a ziemia. W związku z tym, gdy on zaczął w ogóle widzieć, to on zaczął wierzyć, że ojejku, to działa, to naprawdę działa. I w związku z tym jego wiara się pojawiła, że Jezus może go uzdrowić, bo już zaczął widzieć, zaczął chodzić nie tylko wiarą, co wspomogło jego wiarę i sprawiło, że przy drugiej próbie ja już wierzył, że Jezus może go uzdrowić i dlatego moc Boża zadziałała. Oczytamy sobie jeszcze jeden przykład biblijny. Tym razem nie naszego Pana, ale tym razem jednego z apostołów. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, a 9 werset. Szukamy i poproszę kogoś, kto jeszcze dzisiaj nic publicznie nie mówił, niech się zgłosi do odczytania tego wersetu. A nawet 8-9, przeczytajmy dwa wersety, żeby się kontekst miał. 14 rozdział, Dzieje apostolskie, 14 rozdział, wersety 8 i 9. O, jest tam, ktoś się zgłasza z tamtego stołu. Prosimy.
A był w Listrze pewien człowiek chory na wezwę krwi. Był on chrony od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który uchwycił przed nim wzrok i spostrzegł, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony.
No, przeczytaj jeszcze 10.
Odezwał się donośnym głosem. Stan prosto na nogach swoich i zerwał się i krótko.
Kluczowy jest dla nas tutaj werset 9, który mówi, że Paweł utkwił w nim wzrok i zobaczył, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. I dlatego Paweł powiedział, wstań i chodź. z czego wynika, że gdyby apostoł Paweł, spojrzawszy na niego, nie zauważył w nim wiary, to nie podjąłby próby uzdrowienia tego człowieka. Zdecydował się uzdrowić tego człowieka, dlatego że zobaczył, że ma on wiarę. I tak samo można powiedzieć, jest piękny przykład do naśladowania. Bóg działa w życiu tych, którzy mają wiarę. Jeżeli ktoś nie ma wiary, no to Bóg nie działa w jego życiu. I tutaj, gdyby ten człowiek chromy, czyli który taki nie potrafiący chodzić, nie miał wiary, by się pozbawił wielkiego błogosławieństwa. Uzyskał je dzięki temu, że słysząc apostoła Pawła, te słowa przemówiły do niego i zaczął wierzyć, że apostoł Paweł mówi prawdę i to, co opowiada o Bogu i Jezusie, jest naprawdę prawdą, za co od razu dostał namacalny dowód prawdziwości tego. Nagrodę za swoją wiarę i tak samo chrześcijan spokłada nagroda za wiarę, którą demonstrują w swoim życiu. Więc tak, mamy. Wróćmy do naszego Łukasza 17 rozdziału, bo musimy powoli zdążać do końca, a został jeszcze nam ten werset 10 do wyjaśnienia. Więc wracamy, wróćcie do Łukasza 17 rozdziału Ewangelia. Znajdźcie sobie to o miejsce, tam gdzie byliśmy. Łukasz 17 rozdział i werset 7. Brzmi: kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Po co mówić uczniom takie słowa w odpowiedzi na prośbę: Panie, przydaj nam wiary? Uczniowie zwracają się do niego z tą prośbą, a nasz Pan opowiada im opowiastkę o Panu i słudze, i który je najpierw, a który je potem. Jaki to ma związek z prośbą: Panie, przydaj nam wiary? Ktoś wie? Ciężkie pytanie. O, ale jest chętny. Mów.
Zatem trzeba myśleć o innych, tak?
No, trzeba myśleć o innych, ale to słuszna myśl, ale jaki to ma związek z prośbą: przydaj nam wiary? Dlaczego akurat w tym miejscu jest to podane? Tak, Kuba?
Jedzenie to jest wiara?
Czy... Jedzenie to, no nie wiem. Wiara to wiara, a jedzenie to jedzenie. Ale próbujmy cię. Wszystko, każda myśl jest dobra, nawet jeżeli jest błędna. Mm-hmm. Wiedziałem, że to jest ciężkie pytanie, sam tego bardzo długo nie rozumiałem, a teraz wydaje mi się, że nasz Pan chciał przez to powiedzieć uczniom tak: słuchajcie, prosicie mnie o wiarę, no nie powiem wam, że to jest prośba o złą rzecz, bo jest to prośba o dobrą rzecz, ale nie tędy droga. Prosząc mnie, mówiąc do mnie: Panie, przydaj nam wiary, to jest tak, jak gdybyście wy, słudzy, chcieli, żebym ja, wasz Pan, wam usługiwał, a to nie tak ma przecież być, że Pan ma usługiwać swoim sługom. Najpierw słudzy usługują swojemu Panu. Więc nasz Pan odpowiada: prosicie o wiarę, prosicie o dobrą rzecz, ale ja nie mogę wam jej dać. Bo to jest tak, jakbym wam usługiwał jako swoim sługom, a nie taka jest kolejność. Musicie najpierw mi służyć i dopiero potem sami dostaniecie to, co chcecie. Taką lekcję podaje tutaj nasz Pan. Bo w jaki sposób można uzyskać przyrost wiary w swoim życiu? O, kolejne pytanie. Bo uczniowie proszą: Panie, przydaj nam wiary. Jezus im odpowiada w sposób niedosłowny, tylko taki ukryty trochę, że wiara nie jest rzeczą, którą można komuś dać, ale można uzyskać przyrost wiary w życiu. Tylko jak? Ktoś ma pomysł? Na koniec zacząłem zadawać trudne pytania. Mów, Kuba.
Badając Słowo Boże?
No można. Badając Słowo Boże, można uzyskać pewien przyrost wiary. To jest jeden ze sposobów. Racja. A jakieś inne? Są jeszcze inne. Jakiś pomysł? Tak, Kuba?
Przez doświadczenia,
no pewnie. Przez doświadczenia, przychodząc z wiarą i wierząc, że Bóg zgotował te doświadczenia i że my mamy tylko się w nich odpowiednio zachować, bardzo duży przyrost wiary się uzyskuje. Okej, okay. A można też dorzucić, że przez służenie Panu. Uzysk, tak?
Ja mam pytanie, czy to jest łaska charakteru?
Tak, zaleta charakteru. Łaska charakteru, bo zaleta to są te... I to na dodatek nie tylko, że jest to łaska charakteru, jest to pierwszorzędna łaska charakteru. Jedna z najważniejszych, a właściwie najważniejsza. Jest wśród 7 najważniejszych tych pierwszorzędnych, a wśród tych pierwszorzędnych jest najważniejsza. Od niej się zaczyna. Jak apostoł Piotr pisze o tych najważniejszych zaletach charakteru, to mówi: a do wiary przydajcie. I nie mówię, że przydajcie wiarę, tylko do wiary przydajcie, bo trzeba wiarę mieć, bo od czegoś trzeba zacząć. To jest początek w ogóle życia chrześcijańskiego. Bez wiary nie można się podobać Bogu, mówi apostoł Paweł w liście do Żydów. Dobrze, czyli wiarę, przyrost wiary uzyskuje się w służbie Bogu i Jezus im mówi, jeżeli chcecie mieć więcej wiary, musicie służyć swojemu Panu, czyli mnie. A w zasadzie mówi, czy dziękuję się słudze, że uczynił to, co mu polecono? Nie, bo to rzecz naturalna, że sługa ma służyć swojemu Panu. Więc on mówi, tak samo i wy, gdy będziecie służyć mi, nie uważajcie, że sobie na coś zasłużyliście, że zasługujecie na podziękowania i że zasługujecie na moją wdzięczność. No i teraz dochodzimy do wersetu ostatniego, tego 10, gdzie właśnie próbujemy wyjaśnić, dlaczego po tym, gdy uczynimy wszystko, co nam polecono, mamy się uważać za sług nieużytecznych. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Potrzeba się zadać, doprecyzować ten werset. Nieużyteczni komu? Nieużyteczni swojemu Panu. Bo jeżeli mówimy o ziemskim Panu i o ziemskim słudze, to jeżeli ziemski sługa wykonał wszystko to, co mu jego ziemski Pan polecił, to jest użyteczny swojemu ziemskiemu Panu. Ale my mówimy tutaj o duchowej służbie i o duchowym Panu. Naszym Panem jest Bóg z Jezusem. Dają nam służbę do wykonania? No oczywiście, że dają nam służbę do wykonania. Mamy służbę w zborach, służbę poza zborami można sprawować. Przecież sporo osób, które tutaj są na tym obozie, wykonują służbę wobec tych, którzy są na obozie. Więc jest służby, służby jest bardzo wiele i Pan tą służbę daje, ale mówi nam, że po tym jak tą służbę, którą on nam daje, żebyśmy nie uważali, że zasługujemy na podziękowanie od niego, bowiem służby jesteśmy mu nieużyteczni, bo on tej służby nie potrzebuje wcale naszej. Bo co mógłby zrobić, co może zrobić człowiek, czego potrzebowałby Bóg? Bo jeżeli jest ziemski pan, ziemski sługa, to ziemski sługa wykonuje takie rzeczy, które mu pan każe, bo panu, są one potrzebne. Tak? Przygotuj mi potrawę, jedzenie, no bo potrzebuję jedzenia, to mi go przygotuj. Pooraj pole, czy zbierz takie owoce, bo to jest mi potrzebne w moim gospodarstwie, żeby ta praca została wykonana. Natomiast Bóg nie potrzebuje absolutnie niczego od człowieka. Jednym z jego przymiotów bytu jest samowystarczalność. Czyli jest samowystarczalny sam w sobie i niczego od nikogo nie potrzebuje. To teraz ktoś mógłby zadać logiczne pytanie, to w takim razie, jeżeli nie potrzebuje naszej służby, to po co nam ją daje? Bo tak, zakładamy, że wszyscy się zgadzają, że to jest pewnik. Bóg nie potrzebuje naszej służby. To pytanie do was. To po co nam ją daje? Na koniec nie ma prostych pytań. Mówię Natan.
Bo kiedyś będziemy musieli służyć. Tak jakby musieliśmy właśnie nasz charakter mogli budować.
Dobra myśl. Tak, drugi Jonatan?
Żebyśmy mogli się rozwijać.
No to jest to samo powiedziane innymi słowami. Okej, okay, ktoś jeszcze? No i Adatanowie mają rację, bo chociaż Bóg nie potrzebuje naszej służby, daje nam tą służbę po to, byśmy w niej się mogli rozwijać, bo siedząc w fotelu i oglądając filmy jako chrześcijanin nie można się niestety rozwijać. Rozwój następuje w działaniu, w służbie, w aktywności, a nie w bezczynności i w spaniu, czy też siedzeniu w fotelu i niczego pożytecznego nie robieniu. Wtedy nie ma rozwoju. Więc nasz Pan, jak go uczniowie poprosili, Panie, przydaj nam wiary, to właśnie to chciał im powiedzieć. Przyrost wiary możecie uzyskać w służbie, ale nie myślcie sobie, że robicie coś, co mi jest potrzebne. Tą służbę ja wam daję dla was samych. Jesteście użyteczni sami w sobie. Będąc aktywnymi w swoim chrześcijańskim życiu, wykonując chrześcijańską służbę, jesteście użyteczni sami sobie, ale dla Pana swojego jesteście nieużyteczni. I za takowych się uważajcie, żebyście przypadkiem nie pomyśleli, że ja dług wdzięczności mam względem was, że uczyniliście coś dla mnie i teraz coś wam się należy. Nie, bo cokolwiek dostajemy od Boga, to chociaż, to jest też ciekawa rzecz, to chociaż nie możemy tego dostać tak, jak to brzydko mówią, nie brzydko, tylko potocznie mówią za friko, czyli za darmo, za nic, no, nie dostaje się darów bożych za nic, ale potrzeba służyć, wykonywać wiele rzeczy, żeby to dostać, ale z drugiej strony to, co robimy, to wcale nie zarabia tego, co dostajemy. To i tak jest dar Boży. My musimy pokazać naszą prawdziwość, że naprawdę chcemy, próbując to dostać, a dostajemy to nie dlatego, że zasłużyliśmy, tylko dlatego, że się staraliśmy o to i zrobiliśmy ze swojej strony to, na co było nas stać. To Bóg powie, oceniam twoje dobre chęci, twój wysiłek, dostajesz to w nagrodę, ale to tak jest i dar ode mnie, a nie coś zapracowane, co by ci się słusznie względem, biorąc pod uwagę wymogi sprawiedliwości, należało. I jeszcze jedną rzecz można tutaj zauważyć, to już naprawdę ostatnia. Nasz Pan, mówiąc o tym swoim uczniom, by uważali się za sług nieużytecznych, chciał powiedzieć, jeżeli zależy wam na zwiększeniu miary wiary, którą posiadajcie, to bądźcie jeszcze pokorni. Bo tak, bo taka postawa, to co nasz Pan mówi w wersecie 10, to jest napomnienie do pokory. Bo jeżeli ktoś chociaż wykonuje wszystko to, co może, uważa się, że i tak jest nieużyteczny swojemu Panu, no to zachowuje niskie mniemanie o sobie samym sobie, zachowuje pokorę, co raz słuszną rzeczą samo w sobie, bo pokora jest zaletą charakteru także, chociaż drugorzędną, ale jest też potrzebną, a po drugie zwiększa wiarę, bo wiara jest do Boga, a większą wiarę mają ci, którzy nie mają wiary w siebie. Bo jeżeli ktoś ma wiary w siebie i uważa, że ja wszystko mogę, wszystko zrobię, no to ktoś taki osłabia swoją wiarę w Boga, bo on polega nie w Bogu, nie na Bogu w swoim życiu, tylko polega na sobie samym, że on sam wszystko da radę zrobić. Więc jeżeli będzie się uważał za pokornego, chociaż i pomimo tego, że będzie służył, nie będzie uważał, że na coś zasługuje, tylko zachowa niskie zdanie o sobie samym, zachowa pokorę, to tym bardziej to będzie zwiększało jego wiarę, bo tym bardziej będzie dążył do polegania na Bogu w swoim życiu. Więc skoro prosicie o zachowanie wiary, to Jezus mówi, to droga jest taka. Wykonujcie służbę w pokorze, nie mniemając, że coś wielkiego czynicie, to wtedy dostaniecie to, o co prosicie. I takie jest wyjaśnienie tej prośby naszego Pana i słów, prośby do naszego Pana i odpowiedzi naszego Pana. Przynajmniej mi się tak udało to zrozumieć na podstawie moich dociekań i analizowania literatury prawdy, która gdzieś tu troszeczkę, tam troszeczkę napomina o niektórych z tych wersetów. I coś takiego udało mi się złożyć. Tym chciałem się podzielić z wami dzisiaj. Dziękuję wam za waszą pomoc w odczytywaniu wersetów i za wiele ciekawych myśli, które przedstawiliście jako odpowiedzi na pytania tutaj wam zadawane. No i nadszedł czas, żebyśmy przeszli do quizu.